Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Osiemnastego kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś powrócimy do tematu opieki nad chorymi i umierającymi. Nadamy drugą część rozmowy księdza Tadeusza Cieślaka z księdzem Piotrem Krakowiakiem. Tym razem będzie mowa o formacji wolontariuszy i współpracowników duszpasterskich w hospicjach i szpitalach. A program zaczynamy od aktualności watykańskich. Zapraszamy. Znamy już program papieskiej podróży do Chorwacji. Dwudniowa wizyta, weekend 4 i 5 czerwca, ograniczy się do samego Zagrzebia. Pierwszy dzień będzie poświęcony spotkaniom z przedstawicielami chorwackiego społeczeństwa. Jeszcze przed obiadem, po powitaniu na lotnisku, papież spotka się z prezydentem w jego siedzibie, a następnie z premierem w nuncjaturze. Z kolei późnym popołudniem w Teatrze Narodowym wygłosi przemówienie do świata polityki, nauki, kultury i biznesu. W spotkaniu tym weźmie też udział korpus dyplomatyczny oraz zwierzchnicy religijni. Wieczór natomiast Benedykt XVI zarezerwował sobie dla młodych, weźmie bowiem udział w ich modlitewnym czuwaniu.
Głównym motywem papieskiej podróży jest Chorwacki Dzień Rodzin Katolickich, który odbywa się na hipodromie w Zagrzebiu. Tam właśnie Benedykt XVI odprawi Eucharystię w drugim dniu podróży. Będzie to centralne wydarzenie całej wizyty. Po południu papież spotka się na obiedzie z biskupami w siedzibie episkopatu. 3 godziny później zobaczy się z nimi ponownie, tym razem w towarzystwie kapłanów, osób konsekrowanych i seminarzystów. Przy grobie błogosławionego Alojzego Stepinaca w zagrzebskiej katedrze odmówi z nimi nieszpory. W drodze na lotnisko Benedykt XVI zatrzyma się jeszcze na krótko w siedzibie stołecznego metropolity. Ostatnie przemówienie wygłosi na lotnisku.
Swoim specjalnym wysłannikiem na czeskie obchody 200-lecia urodzin świętego Jana Nepomucena Neumanna papież mianował jego następcę na stolicy biskupiej, kardynała Justina Francisa Rigalego z Filadelfii w USA. Odbędą się one za 2 miesiące w Prachacicach na południu Czech, gdzie 28 marca 1811 roku urodził się przyszły święty.
Jan Nepomucen Neumann wyjechał do Stanów Zjednoczonych jako kleryk, pragnąc być tam misjonarzem. Został księdzem w diecezji nowojorskiej. Był pierwszym w Ameryce Północnej kapłanem, który wstąpił do redemptorystów. W 1852 roku został biskupem Filadelfii. Posługę biskupią pełnił jako wędrowny misjonarz. W ciągu niecałych 8 lat wzniósł w diecezji około 80 kościołów i założył prawie 100 szkół. Przeprowadził też kilka synodów diecezjalnych. Szczególnie troszczył się o duszpasterstwo imigrantów. Mając zaledwie 48 lat, biskup Neumann zmarł nagle na jednej z ulic miasta, gdy wracał pieszo od chorego. Beatyfikował go i kanonizował papież Paweł VI.
Do episkopatu USA wchodzi kolejny już kapłan pochodzący z Ameryki Łacińskiej. Biskupem pomocniczym Detroit Ojciec Święty mianował księdza José Arturo Cepeda. Urodził się on 42 lata temu w Meksyku, gdzie wstąpił do niższego seminarium. Studia teologiczne odbył w San Antonio w amerykańskim stanie Teksas i został księdzem tamtejszej diecezji. Ostatnio był tam rektorem seminarium.
Pielgrzymi na wózkach inwalidzkich będą mogli uczestniczyć w beatyfikacji Jana Pawła II na placu Świętego Piotra. Przygotowywany jest dla nich specjalny sektor po lewej stronie placu. Na beatyfikację będą wpuszczani przez służby porządkowe razem z jednym opiekunem. Podobny specjalny sektor przewidziany jest w czasie sobotniego czuwania na Circo Massimo. Mowa jednak jest tylko o osobach na wózkach inwalidzkich, a nie na przykład poruszających się o kulach czy niewidomych.
Dla Polaków przewidziano też specjalne miejsca parkingowe nieopodal Watykanu. Autokary muszą wykupić pozwolenie na wjazd do miasta, mówi ksiądz Piotr Studnicki z Rzymskiego Biura Informacji dla Pielgrzymów.
Zapraszamy wszystkich pielgrzymów do tego, aby jeżeli jadą w grupie zorganizowanej i będą poruszać się autokarem, aby wykupili specjalny pas G, który zezwala na poruszanie się w strefie między Murem Aureliańskim a Wielką Obwodnicą. Ten pas G będzie umożliwiał postój w wydzielonych strefach. organizatorzy uroczystości beatyfikacyjnych przewidzieli dla polskich grup autokarowych parking przy Stadionie Olimpijskim w Rzymie. Jest to miejsce mniej więcej około 5 km od Placu Świętego Piotra. Możliwe dojście piesze. Uruchomiona będzie specjalna infolinia Rzymskiego Urzędu Miasta pod numerem 060606 lub 060608. Będzie tam można otrzymać informacje na temat pobytu w Rzymie podczas uroczystości, również w języku polskim.
Punkt informacyjny dla polskich pielgrzymów będzie działał także na parkingu przy Stadionie Olimpijskim.
Jan Paweł II nie był mężem stanu, jak niektórzy jego poprzednicy, ani dyplomatą. Wierzył natomiast w siłę spotkania i w możliwość przekonania przeciwnika. Nawet w wypadku ludzi tak dyskusyjnych jak Kaddafi czy Pinochet, powiedział w wywiadzie dla włoskiego dziennika Il Riformista Andrea Riccardi, założyciel rzymskiej wspólnoty świętego Idziego. Na pytanie, czy papież Polak był bardziej politykiem niż duchownym, odpowiada: przez 30 lat Jan Paweł II był towarzyszem naszego świata, człowiekiem modlitwy i zarazem człowiekiem spotkania. Nigdy nie był zwolennikiem katolickich partii politycznych, ani we Włoszech, ani w Polsce po 1989 roku, uważa Riccardi.
Założyciel wspólnoty świętego Idziego wydał ostatnio książkę poświęconą Janowi Pawłowi II, a konkretnie jego wizji dziejów. Wizja ta wyrasta, jak zauważa autor, ze swoistej teologii narodów, to znaczy uwzględnia rolę dziedzictwa kulturowego i religijnego, które kształtuje tożsamość narodu. Zdaniem Riccardiego Jan Paweł II wierzył, że katolicyzm powinien pozostać religią masową, religią narodu. Widać to było zwłaszcza we Włoszech, gdzie począwszy od 1981 roku zabiegał on o większy udział katolików w życiu publicznym. Riccardi przyznaje, że taka postawa Jana Pawła II wprawiała w zakłopotanie wiele autorytetów posoborowego kościoła. Wierzył on jednak w moc wiary, wyzwalającą siłę chrześcijaństwa. Jan Paweł II był przekonany, że katolicy mogą zmienić bieg historii i sam był tego najlepszym świadectwem, podkreśla włoski historyk.
Moim gościem jest ksiądz Piotr Krakowiak, pallotyn, duszpasterz hospicjów i organizator tej formy duszpasterstwa i opieki nad przewlekle chorymi. Pracują wśród chorych, wśród ludzi doświadczonych cierpieniem kapelani i zwykle na nich jakby zrzuca się odpowiedzialność za stronę duszpasterską, pomocy ludziom cierpiącym. Czy tylko oni mogą się tym zająć?
Na pewno nie i tu wiele doświadczeń zachodniej Europy, choćby tutaj z Italii, pokazuje, że zespołowe działanie w opiece duszpasterskiej to coś o wiele lepszego niż tylko samotne działanie, choćby nawet najlepszego kapelana. Tutaj jest to model nazywany kapelania hospedaliera i tu oprócz księży są w ten projekt włączone siostry zakonne i osoby świeckie jako asystenci pastoralni. No i właśnie w projekcie podyplomowej szkoły opieki duszpasterskiej świętego Jana Bożego, który bonifratrzy jako owoc swojego jubileuszu zainicjowali, a współpracują z nimi duchowni i świeccy, którym ten temat jest bliski, będziemy od października tę szkołę uruchamiać i zachęcamy zarówno duszpasterzy, którzy już pracują jako kapelani, siostry zakonne, zakonników, muszą być to osoby po studiach, bo to są studia podyplomowe, no i świeckich, choćby absolwentów teologii, absolwentów pedagogiki, pracy socjalnej, którzy chcieliby w przyszłości pracować w tym wymiarze duszpasterstwa, ale też szeroko rozumianej zespołowej opieki, gdzie jest miejsce na sakramenty, na doradztwo pastoralne, gdzie jest też miejsce na różną wrażliwość, bo choćby mężczyźni i kobiety mają tę wrażliwość różną i czasami nasi chorzy chętniej porozmawiają z wolontariuszką niż z księdzem, który przyjdzie oficjalnie, żeby sprawować sakramenty i ta oficjalność czasami może być dla chorego taką przeszkodą. Czasami nawet śmiejemy się, że nasze wolontariuszki to specjalistki od takich spowiedzi na próbę. Zwłaszcza, jak to są spowiedzi po wielu latach. Ludzie się po prostu boją, bo przez wiele lat z różnych powodów nie wiedzą, czy mogą, czy wypada. A potem już przygotowani przez tych asystentów pastoralnych trafiają do sakramentu, do księdza i udaje się do nich dotrzeć. Więc chodzi o to, żeby ta zespołowa opieka pozwoliła dotrzeć do ludzi, a mamy ich w Polsce coraz więcej, którzy nie są wzorowymi katolikami, nie zawsze bywali regularnie w kościele i przystępowali do sakramentów, A myślę, że w sytuacji choroby, kryzysu, cierpienia czy umierania, to do nich powinniśmy pójść i mieć dla nich więcej cierpliwości. Często się to nie udaje, kiedy idziemy tylko tak regularnie, jako kapelani, z komunią świętą i z zapytaniem, kto to spowiedzi.
Jak wygląda ramowy program takich studiów podyplomowych przygotowujących tych właśnie kapelanów, nie kapłanów?
To będą 3-semestralne studia, w których oprócz teorii, która jest niezbędna i to zarówno takiej teologicznej, jak również tych wszystkich nauk humanistycznych, które mają pomóc w lepszej komunikacji z chorym, z jego rodziną i z całym zespołem medycznym. To jest ta pierwsza część. Druga, myślę, że nawet ważniejsza jeszcze od tej pierwszej, to są praktyki kliniczne. I te będą się dokonywać w środowiskach ośrodków zdrowia, szpitali, domów pomocy, hospicjów, gdzie są już doświadczeni duszpasterze, którzy pokażą w takim osobistym kontakcie i w pracy w zespole, jak taka opieka powinna wyglądać. Będzie to rozmowa o tym, co się udało w takim spotkaniu z chorym, ale też bardzo ważne jest to, żeby pokazać i mieć odwagę, powiedzieć sobie nawzajem, co zrobiliśmy źle. Dosyć powszechnie wpadamy w taką choćby kolejne łatwych sformułowań, stereotypowych pocieszeń. No bo wiadomo, brakuje czasu, trzeba w krótkim czasie jakoś zareagować. Doświadczenie potem uczy, że lepiej czasami nic nie mówić, niż właśnie rzucić jakąś banalną rzecz, która może być przez takiego chorego przeżywana jako niezrozumienie jego problemów, czy jako pominięcie trudnych spraw, które przeżywa. Kłopot jest zawsze taki. Jeśli jest jeden człowiek, który ma przejść w szpitalu 1000 łóżek, a bywa, że są kapelani, którzy mają pod opieką 1000 pacjentów, no to nie sposób zatrzymać się przy każdym i porozmawiać. Stąd myślę o tym, żeby był zespół, żeby kapelan, czyli ksiądz, był taką drugą instancją, która dotrze tam, gdzie naprawdę jest potrzeba, gdzie ktoś bardzo się lęka, bo ma dzisiaj zabieg, albo jest po jakiejś trudnej stracie, bo na przykład jest po amputacji, albo stracił kogoś bliskiego w wypadku i sam jest ciężko chory. Więc jest ileś takich problemów, które trzeba rozwiązać i poświęcić na to czas. A być może inni w zespole, szafarze Eucharystii, przygotowani właśnie przez takie studia, zakonnicy, czy ludzie świeccy, mogą pójść i rozdać Komunię Świętą, mogą zobaczyć i zbadać, gdzie te potrzeby rzeczywiście ich zdaniem są takie, że tam potrzeba dłuższej rozmowy z kapelanem, doradztwa takiego pastoralnego, wsparcia. To jest pewna wizja, o której marzymy, ale ponieważ takie działania istnieją w wielu miejscach na świecie, myślę, że dojrzeliśmy już do tego w Polsce, żeby również mieć odwagę, żeby spróbować takiego zespołowego działania duszpasterskiego w szpitalach, w domach pomocy społecznej, w hospicjach, których już ponad 100 do takiego modelu działa, udaje się to. Nie zawsze to jest tak idealnie, ale wydaje się, że skoro tam jest to możliwe, to może również w innych strukturach też uda się nam tak zespołowo działać dla dobra chorego.
Zapytam w takim razie z drugiej strony, czy istnienie takich zespołów, ich rozwijanie, ich również szkolenie, tak jak przez te studia podyplomowe, czy nie jest przypadkiem też pewną formą duszpasterzowania wśród ludzi, którzy zajmują się sami opieką zdrowotną, opieką hospicyjną, czy po prostu opieką społeczną?
Rzeczywiście to jest też sposób na nawiązanie lepszej współpracy pomiędzy kapelanem a lekarzami, pielęgniarkami, opiekunami, wolontariuszami. Bo w tym coraz bardziej skomplikowanym świecie służby zdrowia, opieki społecznej, ci, którzy są opiekunami formalnymi, mają ogromną potrzebę takiego duszpasterskiego towarzyszenia. Więc jeśli stworzymy zespół duszpasterski, to kapelan będzie miał więcej czasu, żeby porozmawiać z lekarzem, który na przykład przeżywa dramat zabiegu, który się nie udał. I to jest, powiedzmy, któryś tam jego zabieg w ciągu dnia. I można sobie wyobrazić, że dla wielu z tych osób to jest to trauma. Zwłaszcza jeśli są to osoby z powołaniem, to pewno czasami bardzo potrzebują też, żeby móc o tym porozmawiać. Widzimy często, zwłaszcza pielęgniarki potrzebują takiej rozmowy, kiedy umiera ktoś, z kim się zaprzyjaźnili. To jest takie doświadczenie, które no nie zostaje obojętne, ono się kumuluje i po jakimś czasie nawet największy twardziel pęka. Żeby kapelan miał też czas, ale powiedzmy sobie też szczerze, kompetencje, żeby rozpoznać, że ktoś na przykład jest wypalony albo że ktoś potrzebuje takiego wsparcia duchowego, no to musi być z tą grupą zaprzyjaźniony, musi mieć też pewien wspólny język. Jesteśmy trochę z różnych światów. my się czujemy dobrze w zakrystii, oni się dobrze czują w sali operacyjnej. I te dwa światy, żeby ze sobą połączyć, to trzeba lekarzom i pielęgniarkom trochę powiedzieć o teologii, ale my musimy też trochę tej praktyki klinicznej zdobyć, bo inaczej będziemy się mijać. Będą to dwa dobre pomysły, które nie mają punktów stycznych. Więc tutaj chodzi o to, żeby te punkty styczne znaleźć i odrobina psychologii, interpersonalnych relacji na pewno kapelanowi jest potrzebna i myślę, że tutaj ciągle jest wiele do zrobienia. I też budowanie takiego nowego wizerunku. To się już dzieje w niektórych instytucjach służby zdrowia, które widzą, że dobry kapelan to dla szpitala jest duży plus, że ludzie mówią o tym, że oprócz dobrej opieki medycznej mają też dobrą opiekę duszpasterską. Na Zachodzie dosyć powszechne jest, że wolontariat jest też taką instytucją, w którą się inwestuje, bo to jest wizytówka szpitala. Uśmiechnięci ludzie, którzy witają przychodzących do szpitala, którzy
obolałych.
Są obolałych, zrozpaczonych, że muszą wejść, absolutnie nie wiedzących, kogo zapytać, a oni kierując, tłumacząc cierpliwie, mając na to czas, potrafią bardzo wesprzeć. A potem ta opieka duszpasterska, czy taka właśnie emocjonalna, przed zabiegiem, w trakcie jakiegoś skomplikowanego, coraz krótszego, coraz intensywniejszego pobytu w szpitalu, to też jest bardzo ważna rzecz. I myślę, że takiemu właśnie celowi ma służyć podyplomowe studium opieki duszpasterskiej. Bardzo liczymy na to, że zgłosi się wiele osób, bo pewnie jest to innowacja. Pewnie jeszcze trochę wyprzedzamy to wszystko, co w systemie obecnie jest, bo nie ma na razie wymagania, żeby takie zespoły opieki duszpasterskiej były jako powszechnego standardu w służbie zdrowia. Chociaż już w systemie akredytacji szpitali, a szpitale teraz zaczynają walczyć o punkty, taka zespołowa opieka duszpasterska ma najwięcej punktów akredytacyjnych, co daje szansę, że dyrektorzy szpitali zobaczą, że warto zainwestować w zespół duszpasterski, który ma się składać z kapelana i pracowników i wolontariuszy, który ma być również ekumeniczny. Żyjemy w społeczeństwie, w którym pojawiają się nowe grupy społeczne, emigranci, więc też musimy być otwarci na tę inność, która zaczyna coraz bardziej w Polsce być zauważalna.
Kościół w dzisiejszej Polsce nie ma zbyt wielu ośrodków służby zdrowia, szpitali. Czy Kościół jako instytucja jest już gotowy do podjęcia takiego wyzwania jak tworzenie takich zespołów duszpasterskich?
Myślę, że nadchodzi taki moment, że dostrzeżemy w tym szansę, dlatego że obok instytucji katolickich, których rzeczywiście jest mniej może niż w innych krajach w Europie, to jednak mamy społeczeństwo katolickie, które reaguje na te propozycje duszpasterskie bardzo pozytywnie, czyli chce, żeby kapelan czy zespół był w szpitalu. Kluczowymi dla tych zmian są sami kapelani, którzy jeśli dostrzegą szansę, że przestają być samotnymi białymi żaglami albo czarnymi błyskawicami, które przelatują przez szpital, taki dosyć adekwatny w wielu przypadkach obraz, staną się proboszczami parafii personalnych, którymi są szpital, dom pomocy, hospicjum, gdzie jest wiele set albo nawet tysięcy ludzi. I gdzie on jako taki proboszcz parafii personalnej ma do swojej pomocy osoby zakonne i świeckie odpowiednio przygotowane, szafarze Eucharystii, ludzi, którzy mają kompetencje związane z poradnictwem pastoralnym, z taką pomocą emocjonalną. Może teraz paść pytanie, jak to zorganizować, od czego zacząć? Jest na szczęście w Polsce już kilkanaście ośrodków, gdzie taka zespołowa pomoc nie tylko w hospicjach, ale również w szpitalach się dzieje. Więc to są sygnały, że można. Natomiast jestem mocno przekonany, że najistotniejsze tutaj jest przekonanie samych kapelanów, a jak wynika z badań, które ostatnio przeprowadziłem, również ich przełożonych, którym potrzeba uświadomić, że kapelan tym chętniej zaangażuje się w takie działania długofalowo, jeśli będzie miał zapewnienie, że to będzie jego praca przez dłuższy czas, że nie zostanie z niej przesunięty do innej pracy. Także tutaj też taki element tej pewności, że w tej pracy będzie dłużej, są na pewno wskazaniem, że w tę edukację zainwestują i że potem wokół siebie stworzą zespół, który będzie pomagał efektywniej.
Zakończmy zatem konkretami. Gdzie można znaleźć ofertę takiego szkolenia właśnie podyplomowego?
Na stronie internetowej bonifratrzy.pl, tam jest informacja o szkole, również na stronie lubiepomagać.pl. Jeśli chodzi o rekrutację do szkoły, to ona będzie przebiegać od kwietnia do października i w październiku 2011 roku rozpoczynamy 3-semestralne studia. Część teoretyczna będzie się odbywać w Krakowie, przy Uniwersytecie Jana Pawła II, na Wydziale Nauk Społecznych, a część praktyczna w ośrodkach bonifraterskich.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz Piotr Krakowiak, Pallotyn.
Tu Radio Watykańskie. Wywiad przeprowadził ksiądz Tadeusz Cieślak. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.